radę. Jeżeli ktoś zacznie, to przeżyjemy to. Wczoraj oglądałem internet i widziałem obraz medialistki, czy kobiety, która akurat skończyła bieg w maratonie na olimpiadzie i wygrała złoty medal. I tam na dole tego obrazu był napis, obrazując jej moment triumfu, poświęcenie na całe życie. Ona poświęciła lata swojego życia, żeby dobiec do tej mety i żeby przeżyć to podekscytowanie tego momentu triumfu. Pytanie, jakie możemy prosić o PowerPoint, jeżeli mogę was przerwać w rozmowie, to wtedy możemy iść dalej. Ciekawe, jaki kontekst mamy w dzisiejszych czasach. Czemu my mamy poświęcone życie? Ja jako młody człowiek to byłem kibicem Chelsea i oni w tamtym czasie nie byli tacy dobrzy, ale jak byłem młodzieńcem, to wygrali puchar po raz pierwszy i stwierdziłem, tak, tam chcę być. Jak podrosnę, to ja też chcę taki triumf przeżyć. Natomiast to marzenie nigdy nie zrealizowałem. Ciekawe, jakie marzenie wy macie? Czemu wy macie poświęcone życie? I czy osiągniecie to poświęcenie, czy to ten cel w waszym życiu? Żyjemy w kontekście, który się zmienia gwałtownie za nasze czasy. Od kontekstu komunizmu do kontekstu kapitalizmu. Dzisiaj żyjemy w erze, gdzie jesteśmy zorientowani na siebie, egocentrycznie, gdzie jesteśmy konsumpcyjni, kiedy nasz apetyt rośnie. Nie wystarczy, żeby mieć telefon, to musi mieć komórkę. Nie wystarczy komórkę, to musi być najlepsza, najnowsza komórka. Nie wystarczy nam maluch, byle jakiś samochód, na który czekamy 15 lat. Chcemy nowy samochód, nowiutki z salonu i chcemy dzisiaj. I oczywiście banki są bardzo chętne, żeby nam pomóc w takim pędzie. Jeżeli potrzebujemy kredytu, to dają. Jak potrzebujemy więcej kredytu, to też dają więcej. W nieskończoność dają. Tylko chcieć i masz. Na moment. Rozpędzony konsumpcjonizm nas ogarnia. I w takim kontekście trudno może nam jest wyobrazić sobie, jak żyjemy w tych salonach, w tych hipermarketach, z tymi ofertami, z tymi okazjami. Mamy umysł przesiągnięty takimi zdążeniami, które wszyscy mają. To w tym momencie trudno nam się skupić. Trudno nam kojarzyć, jak Ewangelia Marka się ma do tego, do mojej rzeczywistości. Mam nadzieję, że zobaczymy za chwilę, że jak najbardziej, jeżeli będziemy mieli umysł przesiągnięty nie tamtym, tylko tym, co Bóg nam oferuje w swoim Słowie, to w tym momencie dojdziemy gdzie indziej. I na początku chciałbym powiedzieć, że to jest długi rozdział, więc będziemy pędzić, bo już jest zaawansowana godzina. Będziemy pędzić przez ten rozdział i tu znajdziemy dziesiątki zastosowań dla siebie. Chciałbym skupić się na 10 lekcji i przepraszam za tych, którzy myślą, że co innego trzeba było wyciągnąć z tego rozdziału. Ja wyciągnę 10 lekcji. Mam nadzieję, modlę się o to, żeby chociaż jedna z tych lekcji dotyczyła ciebie w twojej pielgrzymce dzisiaj. Przeczytajmy po kolei. Za dwa dni była pascha i święto praśników. Arcykapłani uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili tylko nie w czasie święta, by nie było, było wyburzenie między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą, po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I przecież nie się mrali. Przeciw niej się mrali. Lecz Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła. Już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Wtedy Jezus Iskariot 1,12 poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Biblia jest bardzo głęboka. To są znane historie, myślę, większości z wami. Natomiast mam nadzieję, że znajdziemy coś trochę nowego dla was w tym pokazie. Mamy Jezusa w Betanii, Betania. Tu mamy po drugiej stronie, tu mamy świątynia. Jest tu góra, góra Oliwna. Nie widać tej góry, ale to jest góra Oliwna. I mamy w tym momencie Betania, tam gdzie Maria, Marta, Łazarz, Szymon mieszkają. I nie jest to powiedziane w tym kontekście w Marku, kto to była ta kobieta. Natomiast w Janie mamy opis podobny i tam jest wymienione, że to było Maria. Z biblioznawcy będą wiedzieli, że w jednym opisie jest to, że ona namaszcza jego głowę, a w drugim jest, że namaszcza jego stopy. I jeżeli będziemy się skupić na szczegóły, to wtedy możemy zgubić wielbłądy w tej opowieści. I wydaje mi się, że to, że mamy różnicę w tych opisach, niekoniecznie oznacza, że jest jakiś błąd. Tylko jeżeli dwie osoby omawiają tą samą historię, to skupią się na inne szczegóły i całkiem możliwe, prawdopodobne, że ona namaszcza zarówno jego stopy, jako i jego głowę. Zresztą ten olej kosztuje, słyszymy, czytamy, ponad roku zarobków, więc w dzisiejszych czasach w Polsce to byśmy mieli kilkadziesiąt tysięcy złotych za taki wydatek. Więc jest to pokaźny wydatek i nic dziwnego, że w tym momencie Judasz, uczniowie pytają, z jakiej racji, to trzeba by było inaczej użyć te pieniądze. Natomiast Jezus broni ją. Dlaczego broni ją? Broni Maria. Nie wiemy dużo o tym, co Maria widziała. Czy ona przewidziała jego pogrzeb, czy nie przewidziała. Ale całkiem możliwe, że ona wyczuła coś, czego mało kto, a może nikt inny nie wyczuł. Że pogrzeb się zbliża. Że czas się kończy. I ciekawe jest, jeżeli chodzi o Maria, że wiemy jedno o niej. I to było, że ona spędziła dużo czasu przy stopach Jezusa. Ona słuchała Jezusa. Poświęciła czas na to, żeby sięgnęło do jej głowy to, co Jezus opowiada. Jak Marta była zajęta, Maria była przy słuchaniu, przy refleksji. I może przez to, że reflektowała nad jego słowami, może przez to ona uzyskała inny wgląd, głębszy wgląd, głębsze rozeznanie co do jego celów, co do jego zamiarów. I to doprowadzi ją do totalnie skrajnie innych rozwiązań, niż inni by mieli. Do rozeznania duchowego, który nawet uczniowie nie mieli. Więc Maria tu daje z siebie wszystko, dlatego że ona ma takie rozeznanie. Jak to jest z wami? Kiedy patrzymy z nami, jak patrzymy na tą rzeczywistość wokół siebie, kiedy widzimy te hipermarkety, kiedy widzimy ten pęd, kiedy widzimy te kredyty, te okazje, kiedy widzimy, jak kościoły są przemodelowane w meczety, czy mamy duchowe rozeznanie, czy wiemy, co Bóg robi za nasze czasy, czy rozumiemy te czasy, czy możemy popatrzeć na te zjawiska Bożymi oczyma, mając umysł ściągnięty Bożymi zasadami, Bożymi wartościami, Bożą postawą, Bożymi celami. To jest wyzwanie, które widzę u niej. I druga lekcja, którą wyciągnę z tej pierwszej części wokół Marii, że wokół niej są ludzie, włącznie z uczniami, którzy wyśmiewają, którzy krytykują. I oni krytykują ją nie z błahych powodów. Oni mają względy nawet biblijne, duchowo brzmiące argumenty typu mamy dbać o biednych. Będziemy, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy mają przesiąknięty umysł Bożą wolą, będziemy skrytykowani przez innych, włącznie z wierzącymi, którzy nie rozumieją, którzy używają słowa i argumenty, które są niby mądre, pobożne, jak wolność, jak miłość, jak prawa. Czy będziemy mieli wtedy rozeznanie, czy będziemy mogli ostać, czy będziemy umieli rozeznać pośród tej gamy różnych podejść do zagadnienia, że to jest Boże podejście. Na to mam się skupić. Czy będziemy rozproszeni innymi zagadnieniami? Akurat organizuję podróż do Wielkiej Brytanii z Ukraińcami, żeby przedstawić sytuację tam kościołom. I jeden kościół odpisał mi, że nie chcą przyjąć ukraińskiej delegacji, bo nie chcą nikogo razić, nie chcą nikogo obrazić tym, że może rozmowa wyjdzie w politykę. A zdają sobie sprawę z tego, że są ludzie w ich kościele, którzy będą obrażeni, jeżeli ktoś zajmuje jakieś stanowisko. Czy takie argumenty nas przekonują? Czy na to mamy się skupić? Czy będziemy się skupić na to, co jest dla Boga ważne? Więc możemy mieć różnego rodzaju argumentów, jak ostatnio mówiłem o małżeństwie, o naszych prawach, które przetoczymy. Prawo ludzkie. To jest coś ważnego w dzisiejszych humanistycznych czasach. Mamy bronić swoje prawa nawet w małżeństwie i w rodzinie. Czy będziemy pałknąć takie kłamstwa? Bo to jest duch naszej ery. Czy będziemy to powtarzać bezmyślnie jako argument? Czy będziemy mieli rozeznanie? Przejdźmy dalej. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się, przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać. Pierwszy dzień prażników, kiedy ofiarowywano paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie, gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowanie, żebyś mógł spożyć paschę. Posłał duch pośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek noszący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi. Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się, przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, przygotowywali paschę. Więc dziwny widok, że mężczyzna pracuje i nosi woda. Jezus ich przygotowuje na to, bo kobiety zwykle noszą wodę. Więc mogli rozpoznać, że o to chodzi. Jezus wskazuje im. I jaka jest lekcja tu trzecia? Wydaje mi się, lekcja jest taka, że za chwilę wejdziemy w mękę Jezusa. Za chwilę wejdziemy w Jego tortury i w Jego śmierć. Ale Jezus jest suwerenny. Jezus ma perspektywę wieczną. I On jest tym, który wie, co ma się dziać. Nawet jest w stanie w szczegółach opisać to, co ma się dziać. On przewiduje tu to, co ich spotka. Sytuacja, niby mała sprawa, ale Jezus przewidywał dokładnie, co ma się stać. Nie możemy oczekiwać, że Jezus zawsze nam powie, co jest, co nas czeka w przyszłości. Natomiast możemy mieć pewien komfort, bo wiemy, że Bóg jest suwerenny. Nie wiemy, czy Bóg oszczędza nam tortury, śmierci, tragedii, chorób. Natomiast możemy wiedzieć, że Bóg przewiduje naszą przyszłość, że Bóg zna naszą przyszłość. Cokolwiek miałoby się stać, nawet jak Rosja wkracza na Ukrainę i ludzie są bezdomni, i ludzie giną, nawet wtedy możemy być świadomi, że Bóg jest suwerenny. Nawet kiedy tysięcy ludzi uciekają z Syrii, uciekają do Europy, możemy być spokojni, że Bóg jest suwerenny. To nie, Jego nie zaskoczyło. Możemy mieć tą ufność, możemy mieć to zaufanie i możemy mieć ten komfort, cokolwiek ma się dziać. Nawet jeżeli my nie rozumiemy tych zjawisk, nie mamy tego rozeznania, możemy wiedzieć, być pewne, że Bóg wie, co się dzieje. Z nastaniem wieczoru przyszedł tym razem z 12, a gdy zajęli miejsce, jedli, Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, ten, który je ze mną. Zaczęli się smucić, pytać jeden po drugim, czyżbym ja? On im rzekł: jeden z 12, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. 4. lekcja. O. 4. lekcja. Niedawno temu jeden z moich byłych studentów w seminarium powiedział mi, że rozdział chrześcijaństwa w jego życiu jest zamknięty. Prawdziwa cecha prawdziwych uczniów Chrystusa jest to, że wytrwają do końca. Pierwsza cecha miłości to jest cierpliwość. Przez dobro i zło, przez zdrowie i przez choroby, przez tragedie, przez dobrobyt, przez triumfy i tragedie i porażki. Mamy siebie nawzajem kochać i mamy też Boga kochać. I Jezus przewiduje tu tragedię, przewiduje tu śmierć, przewiduje niby porażkę swoją. A uczniowie już zaczynają wątpić, już zaczynają wyczuć, już ich stabilizacja, ich poczucie komfortu, że są z mistrzem, już zaczyna się chwać. Już nie do końca może wierzyli, że Jezus nad tym w jakiś sposób panuje. Nie do końca rozumieją, dlaczego ma się stać tak. Życie nie układa się tak, jak oni przewidzieli. Oni przewidzieli triumf nieustanny, a zbliża się śmierć, zbliża się porażka. Zaczyna być pod górkę. Pytania, jak my będziemy reagować, kiedy życie nie układa się tak, jak myśleliśmy, tak jak zakładaliśmy, że takie będzie życie, jeżeli będziemy żyć z Bogiem. Wtedy, jak będziemy reagować, wtedy zobaczymy, kto naprawdę jest uczniem Chrystusa i kto po prostu się dołączył. Jak tłum jest, no to ludzie się dołączają. Są ciekawcy. I może w Kościele też jest tak. Nawet wiem, że tak jest, bo Jezus nam powiedział, że tak jest. Że jest pszenica i są chwasty. I jeden rozwija się razem z drugim. Rozwijają się. razem. Natomiast jeden to jest pszenica, a drugie to są chwasty. I co pokazuje? Wytrwałość pokazuje różnicę między jednym a drugim. Czy my będziemy takimi wytrwałymi, czy okaże się, że odejdziemy od Boga w kluczowych, tragicznych, trudnych momentach, kiedy pokusy, kiedy nasze wyobrażenie, kim jest Bóg, się wali. Czy wtedy będziemy Jego dalej uczniami? A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał, dał im mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje, potem wziął kielich i odmówił się, dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana, zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Piąta lekcja, bardzo znany nam tekst. Jezus tu mówi, to jest moje ciało, ten chleb. On nie mówi, no moje ciało stało się w tym chlebem. Jezus tu stoi, to jest to wino, to jest moja krew. To nie jest, że Jego krew teraz przemieściła się od Jego ciała do tego wina. To jest symbol, chleb jest symbolem. On jeszcze nie był ofiarowany, jego ciało jeszcze istniało, jego krew jeszcze był w jego ciele. On pokazuje im na symbole. On nie będzie ofiarowany wiele razy. Zamierza umrzeć raz na zawsze. Natomiast to, co my pamiętamy, ten chleb, to wino, to jest symbol i nic więcej jego śmierci, jego ciała i jego krwi. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł, wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owsy. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam ci dzisiaj tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I wszyscy tak samo mówili. Zobaczcie, że z jednej strony wszyscy uczniowie się upierają, że oni na pewno pójdą z nim, a Jezus przewiduje, że wszyscy odejdą. I im odpowiada, zobaczcie, że Jezus wymienia, kto go zabije. Bóg go zabije. Bóg Ojciec oddaje go na śmierć. To jest cytat Zechariasza 13:7. A propos, ktoś podszedł do mnie przed nabożeństwem z pytaniem, czy w zeszłym tygodniu było dobre nauczanie na dany temat, czy nie. Jeżeli uważacie, że jest źle nauczanie moje, to przyjdźcie do mnie i powiedzcie mi, w cztery oczy. Potem możecie to ogłaszać. Bóg oddaje Jezusa na śmierć. Ludzie odpadną. Natomiast pytanie, kto przejdzie? Kto przeżyje w swojej wierze? Kiedy jest pogrzeb. Pod koniec pogrzebu wszyscy pożegnają ciało i wracają do życia. Smutni, ale gotowi na kolejny start. I to jest smutny moment. Zaraz będzie za chwilę pogrzeb Jezusa. Natomiast czy my będziemy ludźmi, którzy wytrwą, którzy przyznają się do Jezusa, którzy żyją z Nim dalej. To było wyzwanie dla uczniów, wyzwanie, które przynajmniej przez jakiś czas było dla nich zbyt wielkie. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów, usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął z sobą Piotra, Jakuba, Jana, począł drzeć i odczuwać trwoga. I rzekł do nich, smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu, uczuwajcie. I odszedł się nieco dalej, upadł na ziemię, modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba Ojcze, dla siebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co ty, niech się stanie. Potem wrócił, zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch prawie ochocie, ale ciało słabe. Ojciec znowu modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmożone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć, gdy przyszedł po raz trzeci. Rzekł do nich, spijcie dalej, odpoczywacie. Dosyć, przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Stańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca. Mówiłem na początku o marzeniu, które miałem jako dziecko. I pamiętam pewnego dnia, jak trener nas wziął jako chłopaków i to było taki pochmurny, mokry, błocisty dzień na boisku w tamtym czasie w Anglii. Z mgłem, jak wszyscy myślicie, że była mgła, to pewnie była mgła. W każdym razie była niewdzięczna sytuacja i atmosfera i trener powiedział, dobrze chłopaki, na start to biegajcie 5 razy dookoła boiska. I ogólne było marudzenie, o, na 5 razy aż, tak, 5 razy. Jo, to zimno jest, no dobra, i to właśnie tam wam pomoże. 5 razy dookoła. I w środku bunt, nie? Nastolatki bunt. Czy my będziemy to robić, co trener nam wymyślał? Bunt emocjonalny, walka woli, czy przejdę, czy przebiegnę, czy zdecyduję się na to, przecież to pod górkę strasznie, nie chce mi się. Umieranie do siebie, przezwyciężenie woli, niechęci, przyjęcie na siebie krzyż. To, co Jezus przewidział, jak ukierunkował twarz w kierunku Jeruzalima. Weźcie krzyż, podnieście swój krzyż i chodźcie za mną. Jezus też tu ma ten moment. Czy ja muszę? Nie? Panie, bierz ten kielich, jeżeli to jest tylko możliwe. To ta dyscyplina, to ta wytrwałość, to zdecydowanie, czy w takich momentach będziemy wierni. Pokoniemy wtedy swoją wolę, swoją niechęć, żeby biec 5 razy dookoła, żeby podnieść ten krzyż. Uczniowie w ogóle nie są w temacie, śpią, nie wiedzą, nie są świadomi, że szczytny moment historii nadchodzi, a oni śpią. Czy my śpimy, kiedy Bóg robi coś wokół nas, jak oni spali wtedy w ogrodzie Getsemani. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, 1 z 12, a z nim zgrają z mieczami i kijami, wysłana przez arcykapłanów, oczonych w piśmie starszych. Zdrajca dał im taki znak. Ten, którego pocałuje, to on. Chwyćcie go, prowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa, rzekł, rabbi, pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego, pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecze. Uderzył sługa najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich. Wyszliście z mieczami, kijami, jak na zbójce, żeby mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście mnie. Ale pisma muszą się wypełnić. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec siedzi za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich. Więc sugestia jest, że ten młodzieniec to Mark, dlatego w ogóle ujmuje te 2 wersety. Natomiast jaka jest tu lekcja główna? No myślę, że jedna z nich to jest, że Piotr trochę późno się budzi. I nie tylko trochę późno się budzi, ale też on wybiera sposób walki, który jest nieodpowiedni. Jezus nie potrzebuje takiej walki. Nie o to chodziło, Piotrze. Cieszę się, że wreszcie się obudziłeś, ale nie ten moment i nie ten sposób. Nie o to walczymy. Czy nie rozumiesz, że mógłbym przywieźć tu legion aniołów? Ilu nas jest zajętych, chrześcijan, wierzących niby, uczniów Chrystusa, walkami, które są niepotrzebne, które marnują nasz czas. Typu, czy mamy przyjąć ukraińską delegację, bo mogą zejść na polityczne tematy. Typu, czy kobiety mają mieć coś na głowie. Typu, czy mamy mieć jeden kielich, czy 100 kielichów, jak mamy wieczerze. I wiele, wiele innych tematów, które nas obserwują. I dryfujemy od tego, co jest naprawdę istotne. Od walki, o które naprawdę chodzi. Bo jesteśmy zajęci innymi zagadnieniami, wygodniejszymi, łatwiejszymi, niż to, żeby zdobyć świat dla Jezusa. Nie o to mi chodziło, Piotrze. Nie o tą walkę mi chodzi. Więc toczmy właściwą walkę. Nie traćmy czasu na to, co jest niewłaściwe. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi, uczeni w piśmie. Piotr zasiedł za nim z daleka, aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłany, cała wysoka rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili, zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił, ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu 3 dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek, zapytał Jezusa, nic nie opowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie, lecz on milczał. Nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział, ja jestem. Użyjcie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdał swoje szaty, rzekł, na cóż? Nam jeszcze potrzeba świadków. Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili, prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Więc tu mamy 3 grupy z Sanhedrynu, którzy szukają dowodów, szukają świadków, a świadkowie, tak jak bywa, jak fałszywie się świadczy, nie są w stanie zgodzić się ze sobą, a prawo wymagało, żeby świadków było co najmniej 2. Więc w końcu schodzą na temat bluźnierstwo. Za bluźnierstwo można być potępione. Czy to jest dla nas bardzo dziwne, bardzo daleka od naszej rzeczywistości? No myślę, że jeżeli będziemy ostać za Jezusa, to ludzie będą nas nazwali głupcami. Jeżeli będziemy ogłosić mądrość Bożą, ludzie będą to nazywać głupota. Jeżeli ostajemy, jeżeli przyznajemy się do Jezusa, to w tym momencie będziemy w środku wilków, w środku szyderców, w środku agresywnych ludzi, którzy wykorzystują każdy argument, nawet niesprawiedliwy i niesłuszny, żeby nas ośmieszać, żeby nas obalać. W moim życiu to przeżyłem to, że ludzie w Związku Radzieckim w 80-tych latach, z którymi współpracowałem, przynajmniej jeden ksiądz prawosławny został wysłany do Syberii za swoją wiarę. Tacy ludzie żyją na tym świecie, którzy opowiadali się za Jezusem w środku trudnej sytuacji i przeżyli mękę z tego tytułu. Czy to nas może spotkać? Może. Czy to się spotyka? Ty się spotykasz z tym na co dzień? No myślę, że jeżeli będziemy na tyle odważni, żeby przyznać się do wiary w Jezusie, żyjemy w ogóle wśród niechrześcijan, nie jesteśmy tylko otoczeni chrześcijanami, to wtedy będziemy przeżywać również takie traktowanie. Czy jesteśmy na to gotowi? Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra, grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła: i tyś był z Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. Wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: to jest jeden z nich, a on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Więc mamy końcową część, 10 lekcja z tego rozdziału. Czy wstydzimy się Jezusem? Jeżeli ktoś by odważył się krytykować, pluć na twoją żonę, na twojego męża, czy wtedy podniesiesz głos? Czy po prostu myślisz w takiej sytuacji? Kiedy widzisz, że twój mąż czy twoja żona jest niesłusznie krytykowana, czy podniesiesz głos? Przypuszczam, że tak. Kiedy ludzie mówią: Jezu, Boże, czy podniesiesz głos? Czy milczysz? Czy jesteśmy gotowi przyznać się do naszego Pana i Zbawiciela w takich momentach, kiedy ludzie by myśleli, że jesteśmy zwariowani, wariatami? Czy jesteśmy gotowi go bronić w takich momentach, kiedy Jego imię jest używane jako bluźnierstwo? Jak to jest? Mała bitwa może. Mała, może nieznacząca bitwa. Ale wydaje mi się, że wyzwanie jest, kiedy ludzie używają Boże, Jezusowe imię w takich bluźnierskich wyrazach. Kiedy ludzie obwiniają Boga za to, co sami robili. Kiedy oni próbują swoją winę przerzucić na Niego, swoją nieudolność, swoją porażkę. Czy wtedy będziemy w tych małych bitwach przyznawać się do Jezusa? Czy milczymy? Jak widać, Piotr milczał. Nie, ja nie znam gościa. Zostawcie mnie. Wyobraźcie sobie ból w sercu Jezusa, że nikt spośród Niego uczniów nie mógł podnieść głosu, że wszyscy w takim momencie uciekli, się schowali w momencie trudu. Ból. Nawet nie został jeden. Nawet Piotr nie został. Wszyscy, bez wyjątku, uciekli. Za chwilę będzie triumf. I ten triumf, nie w odróżnieniu od olimpiady, to nie będzie na moment. Ten triumf będzie na wieki wieków, na wieczność. I to jest nasz triumf. W tym możemy uczestniczyć, w wiecznym triumfie. Natomiast, tak jak przy tej medalistce w olimpiadzie, to wymaga coś od nas. to wymaga poświęcenia na całe życie. Całe nasze życie, codzienność ma być poświęcone temu celowi. Natomiast nagroda, która nas czeka, jest dużo, dużo większa niż ten złoty medal. To jest triumf wieczny. Polecam wam, żebyście wybrali to poświęcenie, żebyście poświęcili swoje życie temu celowi, żebyście szli za Jezusem, nieśli swój krzyż nawet do śmierci i będziemy uczestnikami wiecznego triumfu. Aby tak się stało. Amen.
Dzięki, Marku.